Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson zakończył w sobotę kilkunastogodzinną wizytę w Polsce. Tillerson spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem. Polityk rozmawiał także z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Szef polskiej dyplomacji na konferencji prasowej podsumował spotkanie polskiego premiera z amerykańskim politykiem. Minister podkreślił, że obecność sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych jest potwierdzeniem ścisłej więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi i ich zainteresowania Europą Środkowo-Wschodnią. Nawiązał on także do ubiegłorocznej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce.
Chcę podkreślić, że ubiegłoroczna wizyta prezydenta Donalda Trumpa, właśnie jego spotkanie także w Warszawie z przywódcami państw inicjatywy Trójmorza, a przede wszystkim jego pamiętne przemówienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego określiły naszą wspólną wizję stosunków dwustronnych. Podzielamy ze Stanami Zjednoczonymi te same wartości, szacunek dla prawa, wolności obywatelskie, demokracja, poszanowania wreszcie zasad wolności gospodarczej i one są podstawą relacji sojuszniczych między naszymi państwami.
Spotkanie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Rexem Tillersonem odbyło się z inicjatywy strony amerykańskiej. Lider polskiej prawicy powiedział, że podczas rozmowy poruszone zostały tematy dotyczące wszystkich ważnych spraw między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
Rozmawialiśmy o właściwie wszystkich ważnych sprawach polsko-amerykańskich, odnoszących się zarówno do kwestii współpracy militarnej, do bezpieczeństwa w tej części Europy, szeroko rozumianej tej części Europy, o sprawach gospodarczych, o możliwości współpracy w tej dziedzinie, o kwestiach związanych z zakupami broni, tych, które są aktualne i tych, które mają być na przyszłość, o różnego rodzaju także bardziej szczegółowych kwestiach, o których już tutaj mówić z różnych względów nie mogę. Krótko mówiąc, to była dobra, pożyteczna rozmowa.
Polska stolica była ostatnim punktem wizyty Rexa Tillersona w Europie. Wcześniej odwiedził on Londyn, Paryż oraz Davos. W najbliższy poniedziałek Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego będzie głosowała nad nową rezolucją w sprawie praworządności w Polsce. Tak wynika ze źródeł Polskiej Agencji Prasowej. Dokument ma być poparciem dla decyzji Komisji Europejskiej, która w grudniu ubiegłego roku uruchomiła wobec naszego kraju artykuł 7 unijnego traktatu. Procedura wszczęta przez Komisję była później powodem wycofania się Parlamentu Europejskiego z własnego wniosku w tej sprawie. Mimo to, jak widać, Parlament nadal planuje zajmować się Polską i pracuje nad nową rezolucją w sprawie demokracji naszego kraju. Politolog Katarzyna Cyganik przypomina, że Bruksela cały czas stosuje wobec naszego kraju inne standardy i zapomina, że nie jesteśmy jedynym państwem członkowskim, które obecnie wdraża reformy dotyczące sądownictwa.
Również we Francji prezydent Macron zapowiedział daleko idące reformy, m.in. likwidację Trybunału Sprawiedliwości Republiki. I jest to o tyle ważne, że Trybunał Sprawiedliwości Republiki zajmuje się m.in. nadużyciami władzy, m.in. nadużyciami członków Rady Ministrów i tutaj nie ma żadnych głosów, że może być to zagrożenie dla demokracji, zagrożeniem dla praworządności. Więc tutaj należy sobie zadać pytanie, skąd takie różnego rodzaju standardy dla poszczególnych państw europejskich.
Nowa rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski ma być oprócz poparcia dla grudniowej decyzji Komisji Europejskiej także wsparciem dla jej dążeń, by polskie władze odpowiedziały na problem praworządności i wezwaniem dla Rady Unii Europejskiej, żeby zajęła się tą sprawą. Rezolucja po tym, jak przegłosuje ją Parlamentarna Komisja Wolności, będzie musiała zostać jeszcze przyjęta i zatwierdzona na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. Minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa poprosiła premiera Mateusza Morawieckiego o utworzenie zespołu międzyresortowego do spraw pomocy humanitarnej i uchodźców. Minister Kempa chce współpracować z różnymi ministerstwami, m.in. MSZ, MSWiA czy resortem kultury. Rozmawiała już z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem. Ponadto współpracę zadeklarował szef MONU Mariusz Błaszczak. Minister Beata Kempa jest już także po pierwszych spotkaniach ze środowiskami organizacji pozarządowych. Jak zaznaczyła, ma nadzieję, że będzie to główny filar jej działalności. Chodzi o to, by pomoc była sprawnie i we właściwym kierunku koordynowana. To umożliwi współpraca w ramach zespołu międzyresortowego i różnych organizacji, tłumaczy minister Beata Kempa.
Trzeba nam współpracy przede wszystkim z tymi ministrami, którzy mają bardzo duże możliwości w pomocy, w niesieniu tej pomocy, mają zdiagnozowaną też sytuację, mają wyspecjalizowane organy, agendy, które mogą pomóc w koordynacji i w lepszym rozeznaniu, a potem też oczywiście decyzjach całego rządu co do kierunków udzielania pomocy humanitarnej. I wtedy warto w sposób taki standardowy poprosić o to, żeby utworzyć zespół ponadresortowy do właśnie spraw niesienia pomocy humanitarnej, ustalenia też kierunków, ale i też zasad działania, który byłby takim swoistym organem, który pomógłby skoordynować działania humanitarne na Bliskim Wschodzie, ale i nie tylko.
W pierwszym kwartale bieżącego roku premierowi i rządowi zostanie przedstawiona mapa potrzeb w rejonie konfliktów zbrojnych. Rozwiązania powstają w oparciu o kontakty z organizacjami niosącymi pomoc uchodźcom na Bliskim Wschodzie czy Afryce, powiedziała minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. Zaznaczyła, że jednym z najbardziej zaangażowanych w tę pomoc jest Kościół katolicki, między innymi poprzez Caritas czy papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W Oświęcimiu odbyły się w sobotę uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. 27 dzień stycznia na całym świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W uroczystościach wzięli udział byli więźniowie, przedstawiciele polskich władz, duchowni różnych religii oraz dyplomaci. Byli więźniowie niemieckich obozów złożyli kwiaty i zapalili znicze przed ścianą straceń w byłym obozie Auschwitz I. Opowiedzieli również, jak wyglądało życie w obozie śmierci. Główna ceremonia z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się w budynku tzw. centralnej sauny w byłym obozie Auschwitz II Birkenau. Następnie przed pomnikiem ofiar obozu uczestnicy uroczystości oddali hołd zgładzonym. Nie ma przyzwolenia na relatywizację zła, powiedział podczas uroczystości prezes Rady Ministrów.
Obozy śmierci jako ta wielka przestroga powinny być otoczone naszą pamięcią i naszą czcią. W Polsce wszystkie miejsca kaźni, miejsca zbrodni niemieckich są otoczone zgodnie z przepisami prawa, są otoczone pamięcią i są otoczone czcią. Ale nie wszędzie tak jest. Są miejsca w Europie, w innych krajach, gdzie tak nie jest. Gdzie miejscom takim jak to nadaje się inne przeznaczenie. Nie ma naszego przyzwolenia na relatywizację zła. Nie ma naszej zgody na banalizację zła.
Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył również, że w Yad Vashem brakuje jednego drzewa, jednego najważniejszego drzewa, drzewa dla Polski. Szef rządu przypomniał, że w okupowanej Polsce za pomoc Żydom groziła natychmiastowa kara śmierci. Honorowy patronat nad uroczystościami objął prezydent Polski Andrzej Duda. Ukraińskie MSZ krytykuje przyjętą przez polski Sejm ustawę obejmującą m.in. penalizację propagowania banderyzmu. Resort dyplomacji Polski oświadczył, że proces legislacyjny nowelizacji ustawy nie został zakończony. W myśl przepisów przypisywanie Polsce zbrodni nazistowskich Niemiec oraz negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów będzie zagrożone karą do 3 lat więzienia.
Poprawkę do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej mówiącą o zakazie propagowania banderyzmu zgłosił Kukiz15. Jeżeli chcemy mieć dobre relacje z sąsiadami, to budujmy je w oparciu o prawdę historyczną, podkreślił poseł ugrupowania Tomasz Rzymkowski. Tymczasem zapisowi sprzeciwia się ukraińska dyplomacja. MSZ Ukrainy wyraziło głębokie zaniepokojenie w związku z przyjętą przez Sejm ustawą. Ukraina wyraziła także nadzieję, że polski Senat okaże mądrość polityczną w tej kwestii. Sprawę komentuje poseł Grzegorz Długi z ugrupowania Pawła Kukiza.
My właśnie teraz mamy dopiero podstawę, aby mieć zdrowe relacje z Ukrainą, bo przywracamy jakąś tam symetrię, pewną równowagę. Ja chcę przypomnieć, o czym jakoś w Polsce się dziwnym trafem w ogóle nie mówi, że na Ukrainie od iluś lat obowiązuje ustawa, która zakłada odpowiedzialność prawną za krytykę Bandery. Czyli jeżeli ja powiem, i to dotyczy również cudzoziemców, więc jeżeli ja teraz pani do mikrofonu powiem, że Bandera to bandyta przykładowo, albo że Bandera mordował Polaków lub też, że banderowcy mordowali Polaków. Jeżeli pojadę teraz do Lwowa, to mogę być zatrzymany i odpowiadać prawnie za to, co tutaj powiedziałem. Wobec tego my tak daleko żeśmy nie poszli.
Nowelizacja ustawy o IPN trafi teraz do Senatu. Z zapowiedzi senatorów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają tam większość, wynika, że poprą oni te rozwiązania. Szacuje się, że z rąk ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie zginęło około 100 tysięcy obywateli II RP. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Zapisy nowelizacji projektu ustawy o GMO otwierają furtkę do upraw genetycznie zmodyfikowanych w Polsce, powiedziała na antenie Radia Maryja profesor Katarzyna Lisowska. Biolog molekularny i członek Komisji do Spraw GMO przy Ministerstwie Środowiska we wczorajszej audycji Porady Ekologa odniosła się do procedowanego w Sejmie projektu. Przypomniała, że Unia Europejska wymusiła na Polsce nowelizację ustawy o GMO, nakazując krajom członkowskim utworzenie rejestru upraw genetycznie zmodyfikowanych. To nie znaczy jednak, że taki rejestr musi wypełnić wskazaniami, że uprawy GMO są tu i tam, zaznaczyła profesor Lisowska.
On może być pusty, po prostu musi istnieć. I teraz zupełnie nie rozumiem, skąd się wziął pomysł, żeby przy okazji tej nowelizacji wpisać takie przepisy do tej ustawy, że cała Polska jest strefą wolną od GMO, ale w wyznaczonych miejscach można by uprawiać GMO pod warunkiem spełnienia tam określonych wymogów, dość ostrych, bo to są takie wymogi, że sąsiedzi się muszą zgodzić, że musi być duża odległość, tak zwany pas buforowy, żeby rośliny GMO nie zapylały roślin nie GMO i tak dalej, ale mówię, zupełnie nie rozumiem, po co to się robi, bo to jest takie otwieranie furtki. Naprawdę mam nadzieję, że posłowie tutaj pójdą po rozum do głowy i się wycofają z tych pomysłów.
Profesor Katarzyna Lisowska dodała, że tłumaczenie, iż to, że Unia Europejska narzuca takie przepisy, nie jest prawdą. Jak wyjaśniła, Unia pod naciskiem krajów członkowskich zgodziła się na możliwość wprowadzenia zakazu upraw GMO na terenach poszczególnych państw. W Sejmie odbyło się niedawno drugie czytanie rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Teraz ponownie wróci on do Komisji Rolnictwa i Środowiska, które zajmą się zgłoszonymi poprawkami. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu odbyło się w sobotę sympozjum Oblicza Nadziei. Naukowe spotkanie organizowane jest jak co roku z okazji wspomnienia patrona dziennikarzy świętego Franciszka Salezego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz ksiądz biskup Adam Lepa, członek Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Prelegenci mówili m.in. o reklamie jako czynniku rozbudzającym nadzieję, roli nadziei w ideologiach totalitarnych czy w świetle teologii katolickiej. Pewne techniki stosowane w reklamie są najskuteczniejsze, jeżeli chodzi o rozbudzanie nadziei w człowieku, stwierdził ksiądz biskup Adam Lepa.
Treści przekazywane za pośrednictwem właśnie wspomnianych technik, znaczy techniki wstecznego zapisu i techniki jednej klatki, zdolne są rozbudzić w tych osobach, to znaczy w adresatach tego oddziaływania, określone nadzieje, to znaczy zaplanowane nadzieje. Tym bardziej, że z natury rzeczy ich autorzy zachowują całkowitą anonimowość. Można nawet powiedzieć, że technika wstecznego zapisu i technika jednej klatki są najskuteczniejszym ze wszystkich sposobem rozbudzania w człowieku nadziei. Najbardziej skuteczny sposób.
Wykład wygłosił również ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczypospolitej. To właśnie Jan Paweł II był świadkiem nadziei i tym, który przekraczał jej próg, podkreślił ksiądz profesor.
Na dwa elementy przekraczania tego progu nadziei chciałbym tutaj zwrócić naszą krótką uwagę. Pierwszy wiąże się z inauguracją pontyfikatu 22 października 1978 roku. Wtedy, kiedy padły te znamienne, niezapomniane, bardzo często przywoływane słowa: nie lękajcie się, otwórzcie. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. I dalej mówił jeszcze Jan Paweł II, Chrystus wie, co jest w człowieku, tylko On to wie. Setki, tysiące, może więcej nawet razy słyszeliśmy te słowa przytaczane w różnych kontekstach od roku 1978. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi.
Redaktor Witold Gadowski w wykładzie zatytułowanym Polska nadzieją chrześcijańskiej Europy podkreślił ogromną rolę polskiego narodu w odbudowie tożsamości Europejczyków.
Dzisiejsza Polska jest nadzieją Europy, bo nie ma drugiego takiego kraju, drugiego takiego narodu dziś w Europie, który tak znacząco przechowałby depozyt wartości, które stworzyły Europę całą. Dziś walcząc o Europę, tak naprawdę walczymy o lepszy świat. Dlaczego? Dlatego, że to Europa, ta, o której myślimy, chrześcijańska Europa, stworzyła unikalną kulturę zabezpieczenia ludzkiej wolności i rozgraniczenia tego, co świeckie, od tego, co święte. Tego nie stworzyła żadna inna kultura.
W sympozjum wziął udział także prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mówił on o polityce obecnego rządu. W jego ocenie dobra zmiana niesie Polakom nadzieję.
Myślę, że z pewną taką nadzieją w głosie mogę powiedzieć, że chyba jestem członkiem tego rządu i tej dobrej zmiany, tych ludzi, tego zespołu ludzi, którzy tej nadziei nie stracili, ale nadzieję mają w sercu. Bo cokolwiek podejmujemy w różnych obszarach naszego codziennego życia, działalności, za którą odpowiadamy, to nie jest oczywiście doskonałe, bo jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy doskonali. Ale to, co podejmujemy, jest wyrazem właśnie naszej nadziei, wyrazem przekonania, że można tą rzeczywistość zmieniać na lepsze, że można dawać nadzieję innym, tym, którzy przez całe lata nadziei byli pozbawiani. I dlatego też taką konsekwencją, wbrew tej totalnej opozycji, wbrew opiniom wielu ekspertów, ekonomistów, realizujemy i będziemy realizować program pomocy społecznej dla polskich rodzin. Ten słynny program 500+.
Sympozja z cyklu oblicza odbywają się w uczelni co roku. Organizatorami konferencji byli Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Patronat medialny nad sympozjum objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Biało-czerwoni wygrali w sobotę drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Drugie miejsce zajęli Niemcy, a trzecie Norwegowie. W zespole wystąpili Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. To trzecie zwycięstwo biało-czerwonych w konkursach drużynowych Pucharu Świata. Wojciech Papuga z redakcji sportowej Radia Maryja uważa, że wygrana Polaków to dobry prognostyk przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Pjongczangu.
Polacy przede wszystkim sprostali roli faworytów, zresztą są aktualnymi mistrzami świata i tutaj bardzo mocno liczyliśmy na wygraną, tym bardziej, że jeszcze nigdy w Zakopanem Polska przed własną publicznością nie wygrywała. Dzisiaj kapitalnie spisywali się przede wszystkim Stefan Hula, który skoczył 136 i 135,5 metra i przede wszystkim Kamil Stoch, który postawił taką kropkę nad i w ostatnim skoku, uzyskując aż 141,5 metra, co jest nowym oficjalnym rekordem tej zmodernizowanej. Wielki krok dla Polski, to trzeci triumf w historii. Wcześniej okazywaliśmy się najlepsi w Klingenthal i Willingen, no i Polacy dzięki temu też zbliżyli się do liderujących w klasyfikacji narodów Norwegów.
Zwycięzcom drużynowego konkursu w Zakopanem pogratulowali m.in. prezydent Polski Andrzej Duda oraz minister sportu Witold Bańka. Wielkie brawa dla naszych skoczków i ekipy. Wspaniały wieczór w Zakopanem. Polska drużyna na najwyższym stopniu podium. Dziękujemy, gratulujemy, napisał na Twitterze prezydent. A w niedzielę w Zakopanem zostanie rozegrany konkurs indywidualny. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.